Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Papież spotkał się z peruwiańskimi biskupami, zachęcił ich do dbania o jedność episkopatu i do rozwijania pobożności ludowej. Pokój jest darem, o który nieustannie powinniśmy się modlić, przypomina Franciszek uczestnikom międzynarodowej pielgrzymki żołnierzy do Lourdes. Ojciec Święty odwiedzi Genuę, miasto, z którego jego przodkowie wypłynęli do Argentyny. Witam 15 maja i zapraszam na aktualności. Ojciec Święty spotkał się z peruwiańskimi biskupami, którzy przybyli z wizytą ad limina. Przez niemal 3 godziny rozmawiał z nimi o sytuacji tamtejszego kościoła. Dla nas były to jakby rekolekcje w miniaturze, przyznał po spotkaniu z papieżem kardynał Juan Luis Cipriani, metropolita stołecznej Limy. Podczas spotkania z biskupami papież zapowiedział, że w przyszłym roku chce odwiedzić Peru, choć jak zastrzegł, ostateczna decyzja w sprawie tej podróży nie została jeszcze podjęta. Zachęcił biskupów do dbania o zachowanie jedności w lokalnym episkopacie. Dla wiernych taka jedność jest, jak zaznaczył, silnym świadectwem. Prosił też peruwiańskich duszpasterzy, by byli blisko swoich wiernych, mówi kardynał Cipriani.
Ten papież, który bardzo dobrze zna Kościół w Ameryce Łacińskiej, mówił też o tak zwanej pobożności ludowej naszych wiernych. W tej pobożności wyraża się ich wiara. Franciszkowi bardzo to leży na sercu. Prosił, by ją rozwijać, bo dla naszych ludzi jest ona bardzo ważna, zwłaszcza kult Matki Bożej i kult Krzyża.
W naszych niespokojnych czasach trzeba pamiętać, że pokój jest darem, o który ludzie zawsze muszą się modlić do Boga. Czytamy w papieskim przesłaniu na międzynarodową pielgrzymkę żołnierzy i policjantów do Lourdes. Rozpocznie się ona w najbliższy piątek. Weźmie w niej udział 12 tysięcy osób z 40 krajów świata.
Wy ze względu na swe powołanie macie być budowniczymi pokoju w sposób szczególny i prawdziwy, zwłaszcza jeśli przyobleczecie się w Chrystusa i w Jego Ducha Miłości, który pozwoli wam pokonać zło i nienawiść. Dzięki temu staniecie się dla waszych wrogów, jak i dla waszych towarzyszy broni, którzy nie podzielają naszej wiary, prawdziwymi świadkami prawdy, czytamy w papieskim przesłaniu. Ojciec Święty wyraża ponadto swe uznanie dla tych, którzy uczestniczą w misjach pokojowych w różnych częściach świata. Modli się za poległych i rannych oraz za ich bliskich. Papież Franciszek pragnie zapewnić o swym uczuciu i wsparciu dla wszystkich, którzy wielkodusznie służą swym braciom w wojsku, a zwłaszcza dla tych, którzy często są narażeni na największe niebezpieczeństwo, a także dla ich rodzin przeżywających niepokój. Czytamy w watykańskim przesłaniu na międzynarodową pielgrzymkę żołnierzy i policjantów do Lourdes.
W Watykanie ogłoszono program jednodniowej podróży papieża do Genui w północnych Włoszech. Odbędzie się ona w sobotę 27 maja. Franciszek odwiedzi tamtejszy zakład metalurgiczny oraz szpital pediatryczny. W katedrze spotka się z duchowieństwem, zakonnikami i seminarzystami, a w sanktuarium maryjnym z młodzieżą. Obiad zje z ubogimi i bezdomnymi, skieruje też osobne pozdrowienie do więźniów. Będzie odpowiadał na pytania robotników, duchowieństwa i młodzieży. Papieską wizytę w Genui zakończy Eucharystia dla ogółu wiernych. Albania ma nowego nuncjusza apostolskiego, którym został arcybiskup Charles Brown. Pochodzi on ze Stanów Zjednoczonych. Wcześniej był nuncjuszem w Irlandii.
Urodził się w Stanach Zjednoczonych. Formację do kapłaństwa odbywał w Nowym Jorku. Po okresie studiów był najbliższym współpracownikiem papieża Benedykta XVI, a następnie nuncjuszem w Irlandii. Zastąpił on arcybiskupa Ramiro Moliner Ingles. Jest biskupem tytularnym Aquilei i jego zawołanie biskupie to być obok Chrystusa. Nowy nuncjusz po przybyciu do Albanii w pierwszych słowach podzielił się spotkaniem z ojcem świętym Franciszkiem, który mówił: wysyłam cię do kraju męczenników. Nie zamykaj się w murach nuncjatury, ale wyjdź i spotykaj ludzi, kościół lokalny. Idź na peryferię, aby służyć opuszczonym. Nuncjusz zapowiedział, iż jest gotowy odwiedzić katolików mieszkających choćby w najdalszych i najmniejszych miejscowościach Albanii. Dla Radia Watykańskiego z Albanii mówił ojciec Andrzej Michoń, redemptorysta.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
kolejnym odcinku cyklu Na misyjnym szlaku ojciec Tomasz Nogaj przywołuje anegdoty i zabawne sytuacje, które miały miejsce podczas jego pobytu w Sudanie Południowym. Witam Państwa serdecznie i zapraszam na audycję przygotowaną przez Adriannę Sierocińską.
Na misyjnym szlaku z księdzem Tomaszem Nogajem, jezuitą.
Przywołując na pamięć misyjne anegdoty, trudno tak bezpośrednio o jakieś konkretne żarty czy dowcipy, chociaż i takie miały miejsce, opowiadane w gronie właśnie kobiet, dzieci, a także mężczyzn, którzy od czasu do czasu pojawiali się w misji. Bardziej są to sytuacje takie z codziennego życia, które jakby robiły takie duże wrażenie, bądź też czasem troszkę komicznie wyglądały z boku, i postaram się przywołać kilka takich misyjnych anegdot. Takim pierwszym doświadczeniem, kiedy przyjechałem i starałem się bardzo pokazać, jak ogromnie ważne są drzewa te owocowe i leśne, zorganizowałem właśnie pomysł na to, żeby powstały szkółki, i przygotowaliśmy z chłopcami teren, wykarczowaliśmy wszystkie właśnie krzaki, takie krzewy, które tam nie były niepotrzebne, i pod tymi pięknymi drzewami w cieniu można było zrobić już szkółki. Kiedy zabrałem się do pracy, pokazując, jak to się robi, przez pierwszych kilka tygodni sam to musiałem wykonywać, ponieważ była to zupełnie obca rzecz, żeby kopać ziemię pod jakieś szkółki drzew, pod drzewa. Sudańczycy po prostu nie hodują drzew, nie sadzą drzew, mówią, że drzewa się ścina, drzew się nie sadzi. I drugą taką, trochę takim żartobliwym obrazkiem z tejże sytuacji było to, jak jeden biały kopie ziemię, a 40 czy ponad 40 ludzi stoi, właśnie tych Afrykańczyków, nade mną i śmieją się ze mnie, że właśnie jeden pracuje, a tylu stoi i patrzy się. Dość to komicznie wyglądało na początku, natomiast ta moja determinacja pokazała, że z czasem ktoś tam wziął za motykę, właśnie za łopatę, za konewkę, żeby wodą polać ziemię, była bardzo sucha, żeby ją spulchnić i potem właśnie przygotowywać pod te szkółki drzew. Co po 2 latach zaowocowało przepiękną szkółką drzew w postaci ponad 10 tysięcy drzew, 80 gatunków, i te młode sadzonki już właśnie ludzie sobie brali i sadzili koło swoich domów. Jedynym wyzwaniem było to, żeby podlewać te drzewka w porze suchej przez 6 miesięcy, a w porze deszczowej, jak to mówili, sam Pan Bóg zadba o nie. W tradycji dinków, kiedy kobieta wychodzi za mąż, mężczyzna, młody mężczyzna, musi za nią zapłacić właśnie krowami. Więc sytuacja wymaga od niego kilkuletniego przynajmniej przygotowania do takiego wydarzenia. Wszystko zależy od tego, ile krów zażąda ojciec tej panny młodej. I rzeczywiście od wzrostu kobiety zależy, ile krów ten ojciec zechce za nią. Od 150 do 300 krów, czyli licząc wzrost od 160 cm wysokości do 2 metrów, więc te 300 krów można zdobyć, jeśli ktoś ma takiej wysokości właśnie córkę. Mówiąc tak troszkę językiem ekonomicznym, córka jest bankiem dla ojca i wie, że im więcej córek będzie miał, tym więcej krów za nie otrzyma i będzie mógł poszerzyć, powiększyć swoje stado, swój dobytek. Tuż przed wyjazdem dowiedziałem się właśnie o takiej sytuacji, gdzie pewien bardzo bogaty człowiek, jeden z tych VIP-ów, być może jeden z generałów, miał córkę, która była wykształcona w Stanach Zjednoczonych, co jest zupełnie sytuacją nieprawdopodobną tam na miejscu, i wróciła już jako wykształcona osoba. Edukacja, która wchodzi dopiero na te tereny właśnie południowego Sudanu, jest zupełnym nowum. To pozwala na też pewną zmianę tradycji. I tenże człowiek odważył się na zmianę tej starej, wielowiekowej tradycji. To już nie było 300 krów za jej wysoki wzrost, ale ze względu na to, iż była wyedukowana, piękna, wykształcona, ojciec zażądał 400 krów, 70 kóz, 40 rowerów i 2 samochody, 2 Land Cruisery. Więc można sobie wyobrazić, jaka wielka zmiana w tradycji nastąpiła, że edukacja ma wartość, edukacja ma sens. I rzeczywiście ta informacja pobiegła daleko, obiegła cały teren. Tam gdziekolwiek po prostu jechałem i pytałem o tę ilość krów ofiarowywaną za pannę młodą. Wszyscy właśnie wspominają to, że tam ktoś zażądał aż tyle, bo jego córka była wykształcona. Było to świetne podłoże do tego, żeby mówić o wartości edukacji. W naszej misji mieliśmy hodowlę drobiu. Kosztowało nas to bardzo dużo oczywiście, bo kwestia przywiezienia jajek z zagranicy, potem inkubatora, w którym te właśnie pisklęta mogłyby się wykluć, potem właśnie odchowu tychże piskląt i tak dalej. I udało się z tych ponad 100 właśnie jajek, które były przywiezione z Kenii, samolotem oczywiście, więc ta wielka ostrożność i tak dalej, dbanie o to, żeby nie stracić jednego jajka przynajmniej. Po kilku miesiącach, kiedy już mogliśmy spojrzeć na ten nasz dobytek, mieliśmy pięknego koguta i 3 kury z tych 100 jajek, więc radość wielka. Ale co się okazało? Kiedy chłopcy zobaczyli tak pięknego koguta, postanowili go ukraść i zjeść. Głód po prostu przeskoczył wszystko. Nie tylko jego wartość, ale po prostu ukradli go i niestety tuż za rogiem, za bramą naszego ogrodzenia zjedli tego koguta. I wiem, bardzo dobrze wiem, że byli niesamowicie głodni. Natomiast wartość tego koguta przewyższała wartość tamtejszego byka. Kiedy to powiedzieliśmy właśnie ludziom, dopiero sobie uświadomili, jak bardzo dużo zainwestowaliśmy w ten drób, a szczególnie w tego koguta, który miał być trochę właśnie takim przekazicielem życia, a więc żeby właśnie pokazać, jak to się hoduje i teraz jak to wygląda, taki piękny, dorodny kogut w porównaniu z tymi małymi, takimi trochę liliputami tamtejszymi. Każdy był pełen podziwu i nagle widzimy tylko pióra po tym kogucie. To taka sytuacja trochę z innej beczki. Bardzo często chodziłem w las do buszu z dziećmi. I chociaż nie znałem języka, jakoś zawsze trafiła się jedna osoba bądź dwie, które troszeczkę języka angielskiego znały, albo jakieś pojedyncze słowa z języka Dinka chwytałem. Nosiłem zawsze z sobą mały słownik, spisywałem słowa, które oni wypowiadali i pewnego dnia właśnie wziąłem taki długi patyk i zacząłem rysować na piasku kontury poszczególnych kontynentów i kraje wewnątrz kontynentów, te, które pamiętałem, a więc Europę, Afrykę i tak dalej, pozostałe kontynenty. Pytali właśnie młodzi, ile godzin trzeba lecieć samolotem z jednego miejsca do drugiego, na przykład z Dżuby, o której słyszeli, że jest ich stolicą, do Nowego Jorku albo do Warszawy, do mojej stolicy. To jest dla nich tak odległa rzeczywistość, że jedynie ten samolot jest odniesieniem do tego, jak to wygląda na mapie świata, kiedy taką mapę rysujemy na piasku. I sytuacja właśnie, kiedy na mapie Afryki jest Sudan, który dzieli się na Sudan Południowy i ten Stary Sudan. Tłumaczę, właśnie mówię o tym, że my jesteśmy tutaj, Południowy Sudan, i wy jesteście Sudańczykami właśnie z tego Południowego Sudanu. Po czym chłopcy tak patrzą, przyglądają się tej mapie. Jeden bierze kij i tak wbija właśnie w tę mapę Południowego Sudanu i mówi: my jesteśmy Dinkowie, a nie Sudańczycy czy Afrykańczycy. Jesteśmy Dinkami. Ta tożsamość Dinków jest tak mocna, że nic innego nie wchodzi w grę. Inną z takich sytuacji zupełnie dla mnie niebywałych, a więc tego nie mamy u nas w Europie, jest nowe imię, jakie otrzymuje każda osoba, która przychodzi na świat w tym świecie Dinków. I to się wiąże właśnie z tym, że każde dziecko w momencie, kiedy się rodzi, cały splot wydarzeń, sytuacji i miejsca, w którym dochodzi do urodzenia, nabiera nowego kontekstu, nowego znaczenia. Również mnie nadano takie nowe imię poprzez pryzmat tego mojego zaangażowania, które było takie bardzo inspirujące, motywujące, pełne pracy, zaangażowania. Nie było tam chwili ustanku, cały czas coś. Jak nie szkółka, to plantacja, jak nie urządzanie nowej drogi, to podciąganie wody, prawda, do kolejnego budynku i znów nowe pomysły, cały czas coś. I rzeczywiście to pokazywało ogromne zaangażowanie i trochę takie bycie jakby podpalonym dosłownie cały czas na ogniu. I stąd to imię, które mi nadano, Abuna Tokmacz Akoljal, czyli ojciec dokładający do ognia, jakby cały czas niosący ogień, rozpalający ogień w Akoljal. I to zostało ze mną. Już tak się zwracano do mnie, Tokmacz, Abuna Tokmacz. I to było takie bardzo miłe, sympatyczne, nowe imię dla mnie oczywiście. Bardzo takie dostojne, powiedziałbym, takie honorujące właśnie to zaangażowanie, poświęcenie. Kiedyś przyjechał do naszej wioski ojciec prowincjał. Wracając z wioski, siedział obok mnie, ja prowadziłem samochód. Z tyłu było bardzo dużo osób, wszyscy tłoczyli się na tym samochodzie. I dojeżdżając do sąsiedniej miejscowości Amedicz, słyszymy panie, które krzyczą z daleka, żeby samochód się zatrzymał i tak dalej, żeby podjechać pod dom, wołają i tak dalej. Podjechaliśmy pod sam dom. Okazało się, że jedna z pań oczekiwała dziecka, właśnie miało się już urodzić. I jakim cudem to się stało, to po prostu do dzisiaj tego nie pojmę. Mój przełożony oczywiście wyszedł z samochodu, zmieścił się jakoś z tyłu jeszcze, a tę panią w ciąży, właśnie w tym ostatnim etapie ciąży, posadzono na przednie siedzenie. Po czym droga, która zazwyczaj zajmowała około godziny, nawet półtorej godziny, bo powoli się jechało, prawda, z tym śpiewem ludzi na samochodzie i tak dalej. Przystawaliśmy po drodze, żeby kogoś pozdrowić, podziękować, czy coś się dowiedzieć. Wtedy trwała mniej niż pół godziny, więc wylądowaliśmy w szpitalu. Wszystkie bramki oczywiście, ze względu na krzyk kobiet z samochodu, otwierano w tym szpitalu i pod same drzwi przywieźliśmy tą panią. I niesamowita rzecz, tyle co ją wyniesiono z tego właśnie samochodu do szpitala i posadzono na krześle. Ona urodziła to dzieciątko na tym krzesełku po prostu. Nawet nie było czasu, żeby na łóżko ją położyć. I mój przełożony był tam z nami oczywiście. Zapłacił za ten poród w szpitalu. I tego samego dnia ja wróciłem do misji. 6 godzin później wracam z misji, patrzę, a mąż tejże pani przybiega do samochodu, gestykuluje, coś opowiada, cieszy się, pokazuje, że już ma tutaj na rękach dziecko. Niesamowita historia. Wszystkiego nie zrozumiałem, domyśliłem się więcej oczywiście, bo byłem sam, nie miałem tłumacza wtedy. I kolejnego dnia, kiedy byłem już z tłumaczem, ten mąż tej pani, ojciec tego dziecka, przybiegł kolejny raz do samochodu i mówi, że musimy koniecznie zatrzymać się w jego domu dzisiaj, żeby dziecko zobaczyć i on musi jeszcze mi za to dać kurę, bo to jest jego prezent, jego gift dla nas za to, że żonę zawieźliśmy do szpitala i właśnie chciał się odwdzięczyć. Ta kobieta tego samego dnia, po tych kilku godzinach właśnie bycia w szpitalu, wróciła na nogach 12 kilometrów do wioski i z tym dzieciątkiem na rękach. Proszę sobie wyobrazić siłę po prostu tejże kobiety. Tego samego dnia jeszcze była w domu z malutkim dzieckiem. I kolejnego dnia zaczęła się cała ta sytuacja z łapaniem kury, żeby tę kurę złapać, bo kura uciekała oczywiście, była jedną jedyną kurą przy domu, więc trzeba było wszystkie dzieci zaangażować w to, żeby tę kurę złapać. I ja mówię, odpuśćcie, zostawcie tą kurę. On mówi, nie, obiecałem, muszę słowa dotrzymać, więc kura jest dla ciebie. Ale mało tego, złapali tą kurę, oczywiście dano mi tą kurę, ona leżała na samochodzie, już tam związane nogi i tak dalej. I mówi, że to malutkie dziecko, jest to chłopczyk, będzie miał imię Tomasz. Więc dla mnie było to taką wielką radością, że właśnie ze względu na to, że to dziecko, mamusię zawiozłem do szpitala, moim imieniem uhonorowano to dziecko właśnie na znak, na pamięć tego właśnie, że pomogłem podczas tego dnia, kiedy ten mały miał się urodzić. Chociaż pytałem w samochodzie, jakie imię zamierzają dać właśnie temu dziecku, mówili, że to jest środa, więc będzie Wednesday. Będzie miał na imię Wednesday, czyli środa, ale potem zmieniono imię na Tomasz. Dziękuję.
Przypomnę, że anegdoty i zabawne sytuacje, które miały miejsce podczas jego pobytu w Sudanie Południowym, przywołał ojciec Tomasz Nogaj, jezuita. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.